25 października od 9.30 do 18.00 odbywać się będzie konferencja pod tytułem Mężczyzna poza centrum. Ta konferencja będzie odbywać się w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych. I wstęp jest wolny, wszyscy oczywiście są zaproszeni, a w studiu Radia Kraków już Państwo słyszeli Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Dzień dobry. I pan Wiktor Hunek z referatu do spraw polityki równościowej Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy dzisiejsi mężczyźni rzeczywiście mogą czuć się poza centrum? I czy to chodzi o centrum życia społecznego, czy raczej centrum naszych oczekiwań?
Myślę, że tak. To znaczy, powiedziała pani dzisiejsi. Myślę, że problem nie jest całkowicie dzisiejszy. Poruszamy na tej konferencji, będziemy poruszać również takie problemy, które myślę, że trwały od wielu, wielu lat. Być może są całkowicie uniwersalne. Uniwersalne na ile w naszej kulturze możemy o uniwersalności mówić. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w takim momencie przejścia bardzo mocno zmieniającego się modelu, bardzo mocnego wejścia kobiet do życia publicznego i to nie tylko takiego przebijania się, jak jeszcze w latach 90., że te pojedyncze kobiety gdzieś tam rzeczywiście były, mocno walczyły. Dzisiaj wciąż jako kobiety walczymy, ale jesteśmy dużo bardziej widoczne. Też dużo więcej się mówi, tak, o wzmacnianiu kobiet. Bardzo wiele organizacji działających na rzecz kobiet powstaje. Bardzo wiele akcji skierowanych do kobiet się dzieje. Wszędzie, w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy, w przestrzeni publicznej widzimy, w sporcie. I mimo, że statystycznie to nie jest tak, że te kobiety nagle mają nie wiadomo jak dobrze i po prostu wszystko się wokół nich kręci. Natomiast przekaz może taki być. To znaczy, że wszyscy podporządkowują swoje działania myśli o kobietach, które przez wieki były wykluczone, a o tych mężczyznach właściwie nic.
Ale parytety występują w bardzo niewielu sektorach.
Tak, ale oczywiście, żeby było jasne, tak? Bo tu nie chciałabym niedopowiedzeń.
Kobiety nie mają uprzywilejowanej roli dzisiaj.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć to. Nie jest tak, że my tutaj mamy jakąś konkurencję, komu jest lepiej albo komu jest gorzej. Bo wiemy, że w bardzo wielu sektorach kobiety wciąż są albo dyskryminowane przez lukę płacową, która, przypominam, w zależności od badań sięga nawet 18% w Polsce, czy to w zarządach, tak? W zarządach bardzo, bardzo wielu spółek, tak? Zdecydowanie ponad połowy spółek w Polsce, nawet nie spółek, firm w Polsce, nie ma żadnej kobiety, żadnej. Nawet jeśli te kobiety tam pracują, to są firmy rodzinne, ale do zarządów nie wchodzą. Nawet w spółkach takich, można powiedzieć, gdzie się bardziej o te parytety, przynajmniej parytety to za dużo powiedziane, kwoty o to, żeby jakakolwiek kobieta tam występowała, jest ich bardzo mało. Wiemy, że w polityce wciąż jest ich bardzo mało. Mamy niecałe 30% w Sejmie kobiet, więc jakby tu jest mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia i cały czas je robimy. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Mnóstwo pracy przed nami jeszcze w kwestii obrony kobiet przed przemocą i wieloma innymi sprawami. I wsparcie dla dziewczynek dalej jest bardzo potrzebne. Chodzi tylko o to, żeby równocześnie wspierać również chłopaków. Tylko tyle, tak? Żeby nie zostawiać nikogo w tyle, no bo o to chodzi w równości, żeby nikogo w tyle nie zostawić.
To dopuśćmy do głosu jedynego mężczyznę w naszym gronie. Rzeczywiście mężczyźni dzisiaj czują się trochę spychani ze swojego, odważę się powiedzieć, piedestału, na którym byli.
Nie chciałbym używać takich słów jak piedestał oczywiście, ale no, nasza konferencja ma właśnie zaprezentować te kwestie dotyczące właśnie tego, gdzie jest obecnie mężczyzna, jak go postrzegamy. Zapraszam tutaj właśnie naszych słuchaczy na jeden z bloków tematycznych, gdzie pod względem statystyki oraz tego, co wychodzi w badaniach prowadzonych przez np. Główny Urząd Statystyczny, w jaki sposób mężczyźni są reprezentowani czy nie reprezentowani w różnych kwestiach.
To gdzie są niedoreprezentowani?
Tym momentem, w którym możemy określić, że jako niereprezentowanie mężczyzn, jest na pewno edukacja wyższa. Zdecydowanie więcej kobiet kończy wyższe szkoły, mężczyźni kończą swoją naukę na niższych stopniach edukacji.
Ale czy ktoś im stawia tutaj jakieś przeszkody pod nogami, rzuca kłody?
Nie chciałbym powiedzieć, że tutaj są jakieś osoby, które specjalnie to robią, aczkolwiek tak samo jak mamy problem z tym, żeby uaktywnić dziewczynki, jeśli chodzi o sport, czy też maratony, i tutaj mamy działania miejskie związane z tym, żeby kobiety brały udział w biegach maratońskich, tak tutaj no, możemy zachęcać chociażby chłopców, żeby swoje niepowodzenia na etapie wczesnoszkolnym nie ograniczały ich możliwości w rozwoju dalszej edukacji. Jeżeli chodzi o kwestie innych obszarów, w których mężczyźni są może nie tyle ofiarami, ale na pewno nie są w pełni sposób prezentowani, to na pewno kwestia przemocy. Mówi się, że przemoc ma płeć. Tak, ma płeć ofiarę, ma płeć też i sprawcy, aczkolwiek to nie jest zawsze pewne to, że to ofiara będzie kobieta, a tym sprawcą będzie mężczyzna.
A jak tutaj wyglądają statystyki?
No tutaj z oficjalnych danych, które będą przedstawione również w czasie konferencji, mężczyźni stanowią tylko 10-15% wszystkich ofiar, aczkolwiek mamy też duży obszar przemocy, który nie jest zgłaszany z tego względu, że i z jednej strony kultura, a z drugiej strony społeczne stereotypy oraz bariery powodują, że mężczyzna taki jest uznawany za wybrakowanego, ponieważ mężczyzna powinien być silny, odważny i sprzeciwiać się wszystkim tym złym rzeczom, które mogą wystąpić w jego życiu. A tak naprawdę mężczyzna może być też i słaby, może mieć depresję, może być pod wpływem jakichś czynników uzależniających. To są te kwestie, które są dzisiaj słabo poruszane i mamy nadzieję, że wybrzmią w tej naszej konferencji.
Te 10-15% to jest przemoc, której doświadczają mężczyźni z rąk kobiet, czy w ogóle?
Z rąk kobiet, ponieważ znaczy, to chodzi o przemoc domową akurat, ta statystyka. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o przemoc każdego typu, również taką po prostu na ulicy, to mężczyźni zdecydowanie dominują i jako sprawcy, jako ofiary. Taka przemoc poza środowiskiem domowym znacznie częściej dotyka mężczyzn. Ona oczywiście jest zgłaszana, natomiast jakby ta nierównowaga jest ogromna i myślę, że dla każdego z nas niestety dosyć oczywista, że wiemy, że chłopcy często się wdają w bójki, ale również bywają ofiarami pobić tak, przez innych chłopców, czy mężczyźni przez mężczyzn. Jeszcze tutaj bym chciała dodać do tej kwestii braku zgłoszeń. W ostatnich latach dużo mówimy też o innych typach przemocy, nie tylko fizycznej, tak? Na przykład przemocy psychologicznej. Ta przemoc bardzo często nie jest zgłaszana, a ona mężczyzn może dotykać tak samo jak kobiet, tak? O ile mówimy, że ta przemoc fizyczna, no ze względu na różnicę w budowie ciała, mężczyźnie łatwiej jej dokonywać niż kobiecie, o tyle ta przemoc psychologiczna działa zupełnie w dwie strony. No ale ze względu na ten stereotyp, o którym też Wiktor powiedział, mężczyznę silnego, takiego, który się nie skarży, który wszystko załatwia sam, tłumi swoje emocje, no, ona nie jest zgłaszana ani nawet, nie mówię już nawet do organów, ale też mężczyźni się nie dzielą ze swoimi przyjaciółmi. Mają duży problem z tym, żeby rozmawiać o swoich problemach i szukać wsparcia.
Jak zmieniło się postrzeganie męskości w ostatnich 2-3 dekadach? Bo tu chyba jest pewnego rodzaju rewolucja. Mężczyźni nareszcie usłyszeli, że, tak jak mówił pan Wiktor wcześniej, mogą być słabi, mogą wymagać pomocy psychologicznej.
Ja myślę, że to postrzeganie się zmieniło i nie zmieniło. To znaczy, dziś mężczyźni często są rozdarci między oczekiwaniami takimi bardziej tradycyjnymi, na przykład ze strony swoich ojców, czy swoich wujków, czy starszych kolegów, a tymi oczekiwaniami i wizerunkami nowoczesnych mężczyzn, które stawiają im partnerki. Zresztą jakby partnerki też czasem mają oczekiwanie właśnie zarówno tego mężczyzny, który będzie okazywał emocje, ale też będzie silny. Tego mężczyzny, który będzie dawał oparcie, ale nie będzie tym macho. To jest taka rzecz, która wymaga wypośrodkowania i to wypośrodkowanie bardzo często nie jest łatwe albo nie jest takie oczywiste, tak? Trzeba tutaj dużej samoświadomości, która mogłaby się brać z jakiejś edukacji emocjonalnej, ale tej edukacji emocjonalnej wciąż nam brakuje, tak? Czy w rodzinach, czy w szkole. I myślę, że wiele dziewczyn i wiele chłopaków ma z tego powodu problemy z odnalezieniem siebie albo z przypisaniem siebie do jakiegoś wzorca.
Jeden z bloków będzie poświęcony kwestiom domu, rodziny i też spraw, jakie toczą się przed sądami, bo to jest taki temat, który jest podnoszony już od lat i głośny. Mężczyźni w sprawach sądowych są dyskryminowani jako ojcowie, jako opiekunowie.
Tak, to jest bardzo bolesny temat, który od wielu lat istnieje i oczywiście tu, żeby była jasność, każda sprawa jest indywidualna i tak i sąd ją musi rozważyć dla dobra dziecka, dla dobra rodziców, ale wciąż mamy stosunkowo mało w Polsce, choć te liczby wzrastają dość szybko, ale wciąż są niskie, opieki naprzemiennej. Tej świadomości, że rodzice, którzy się rozstają, są tak samo ważnymi rodzicami dla dziecka. I że dla tego dziecka najlepsze będzie, żeby miało ten kontakt zarówno z matką, jak i z ojcem. To jest model, który wciąż jest mniejszościowy.
On
jest
oczywiście trudny logistycznie. Tylko, że ta opieka naprzemienna też obciąża bardzo dziecko. Najlepszym modelem jest model gniazdujący, to znaczy dziecko pozostaje w gnieździe, a rodzice wędrują
oczywiście
i się przenoszą.
Miałam na myśli, tak mówiąc, opieka naprzemienna, niezależnie
równy
od tego,
równy kontakt
czy,
z ojcem i z matką.
Tak, czy dziecko zostaje w jednym domu, czy też, że to by było idealne, a w każdym razie, żeby ten kontakt, nawet jeśli to jest kontakt weekendowy z jednym z rodziców, a przez resztę tygodnia, to wciąż ten model jest mniejszościowy. Natomiast jeśli opiekę dostaje jeden rodzic, no to w ogromnej mierze dostają je matki.
Żeby opiekę dostał, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale żeby opiekę przyznano ojcu, to matka musi być w jakiś sposób dysfunkcyjna.
Tak, tak. Tylko w takich sytuacjach, choć wiemy, że oczywiście tu wchodzi nam stereotyp tego, że rzeczywiście również jest presja rodzinna na to, że to kobieta się powinna zajmować. Wielu mężczyzn też oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że się uchyla od tej opieki, więc to są sytuacje dosyć oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy oboje rodzice chcą ten kontakt z dzieckiem zachować, a jedno z rodziców utrudnia, a sądy są wobec tego albo bezradne, albo jeszcze wspierają jednego z rodziców w utrudnianiu kontaktu drugiemu, no sytuacja robi się bardzo trudna. Dlatego ten ruch ojców na rzecz edukacji, tak środowiska sędziowskiego również, czy organów policyjnych jest taki istotny. Tak więc dwa referaty będą poświęcone właśnie sytuacji ojców w sądzie.
Rzeczywiście na radykalizację współczesnych młodych mężczyzn wpływ ma ich poczucie osamotnienia i to, że te stereotypy gwarantujące im uprzywilejowaną pozycję zostały naruszone przez kobiety?
Ja nie wiem nawet, czy ten drugi element, to naruszenie stereotypu jest tu tak istotny, jak rzeczywiście ta samotność. To znaczy chłopcy, zresztą tak samo jak dziewczyny w wieku dorastania, potrzebują poczucia wspólnoty, potrzebują przynależności do jakiejś grupy. Jeśli tego wsparcia nie mają w swoim otoczeniu, a często grupy chłopackie sobie dają właśnie przez różnego typu zwyczaje, mniej sobie dają tego wsparcia, mniej takiego wsparcia akceptującego niż męskie, to zaczyna się poszukiwanie. Poszukiwanie, no i czasem ono prowadzi do znalezienia tego wsparcia w środowiskach radykalnych, czy w środowiskach kibolskich, czy w środowiskach skrajnych, politycznych, rasistowskich i tak dalej, czy chuligańskich. To niestety jest, no jest dosyć częsty schemat, jeśli chodzi o radykalizację młodych ludzi. W tych grupach widzimy, że no, ogromną część stanowią młodzi mężczyźni.
Jeden z referatów, zrobimy z wami porządek, czyli co mają ze sobą wspólnego Sean Patrol, pseudokibice, samotność, niska samoocena i radykalne ideologie. Doniesienia z badań.
Tak, pani profesor Małgorzata Michel będzie nam referować wyniki swoich badań, ale ten temat...
A tak wstępnie, to wydaje się takie dosyć oczywiste połączenie tych kwestii.
Tak, to znaczy jakby bardzo często się zastanawiamy, skąd się biorą takie zachowania u młodych mężczyzn, tak? Te zachowania skrajnie ryzykowne albo agresywne w tych grupach między może 15 a 25, 30 rokiem życia. No i one się biorą często z braku alternatyw, tak? A poczucia, że muszę przynależeć do jakiejś wspólnoty, ale też muszę pokazać siebie jako silna jednostka. Co jest trudne na innych polach? Wcześniej Wiktor wspomniał o tych problemach edukacyjnych młodych chłopaków. To często się w jakiś sposób wiąże, tak? Dziewczyny się łatwiej wykazują w szkole. Wiemy, że ten nasz system edukacji jest mocno sfeminizowany, ale też no, są takie badania, że tryb prowadzenia lekcji na przykład bardziej sprzyja tak zwanym grzecznym dziewczynkom, niż rozrabiającym chłopcom, którzy częściej powtarzają klasy na przykład, tak? Mają większe trudności w nauce, w skupieniu, a czasem też ulegają takim stereotypom, jak na przykład to, że chłopaki nie czytają, chłopaki się nie będą tam starać o dobre oceny, bo to jest takie właśnie niemęskie. I szukają tego poczucia własnej wartości u kolegów w środowiskach, u starszych kolegów w środowiskach, no, które czasem bywają też środowiskami radykalnymi. Dlatego też, jeśli mogę, pozwolę sobie, przejdziemy po całych tych bardziej badawczych i analitycznych referatach też do takiej części bardziej pragmatycznej, poświęconej tego, co możemy zrobić. O różnego typu wsparciu dla chłopaków będą mówić osoby, które prowadzą warsztaty, które pracują z młodymi chłopcami, po to, żeby dać im takie wsparcie, takie mądre wsparcie, tak? To, które nie będzie dawało im potrzeby szukania w środowiskach niebezpiecznych.
Panie Wiktorze, a z tą zmianą w postrzeganiu męskości większy problem mają rzeczywiście młodzi chłopcy, którzy dopiero wchodzą w dorosłość, czy ci dojrzali mężczyźni, którzy czują się tacy odzierani ze swoich przywilejów, które należne im były niejako z urodzenia z racji tego, że przyszli na świat jako mężczyźni?
Odpowiedź tutaj będzie nieoczywista. Otóż wszyscy, ponieważ i młodzi chłopcy, którzy wchodzą w wiek dorosły, czy też dojrzewają, muszą brać skądś wzorce. A wzorce obecnie są bardzo liche, bo z jednej strony mamy wzorce literatury, które pokazuje nam, nie wiem, XIX-wieczny czy XX-wieczny obraz mężczyzny zarabiającego na życie w fabryce, czy też będącego posiadaczem ziemskim szlachcica. A z drugiej strony mamy faktyczne zmiany na rynku, czy chociażby to społecznym, czy gospodarczym, gdzie przyszłość, taka jak widzieli nasze rodzice, już nie istnieje. A przyszłość, która będzie za te 5-10 lat, nie wiemy jaka będzie, ponieważ tak szybko się rozwija technologia, że nawet nauczyciele nie są w stanie powiedzieć, czy ucząc się tego czy innego przedmiotu, młodzi chłopcy, czy też młode dziewczynki będą miały w przyszłości godne życie i dobrą pracę. Dlatego też właśnie w bloku szóstym będziemy opowiadać o tym, w jaki sposób można pracować z młodymi chłopcami, o tym opowie Fundacja Równomoc z Zabrza, ale także jest referat dotyczący pracy z osobami w wieku seniorskim, czyli 60+. To też są osoby, które są na rozdrożu, ponieważ ich świat, czyli świat z lat 90., lat 2000 się już skończył, a obecne czasy są bardzo i to bardzo niepewne.
Ta kwestia seniorów to też jest istotna sprawa. Wiemy dobrze, że mężczyźni żyją w Polsce dużo krócej niż kobiety. Wiemy też, że
są mniej aktywni,
że bardzo często wkrótce po przejściu na emeryturę zaczynają chorować, ponieważ ta praca stanowiła ogromną część ich życia. Ten etos, ja żywiciel rodziny, który właściwie większość mojej doby poświęcam na zdobywanie pieniędzy, żeby utrzymać rodzinę, nagle kończę tę pracę i zupełnie nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie mam relacji, nie mam przyjaciół, mam telewizor, być może piwo i kończy się zamknięciem w domu. Tak? Wiemy, że kobiety znacznie częściej wychodzą, częściej się też opiekują na przykład wnukami.
O, jutro ale będziemy też mówić przed Heinałem, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jutro będziemy mówić o uniwersytetach trzeciego wieku, które są zdominowane przez kobiety.
Tak jak edukacja wcześniejsza, a edukacja w wieku senioralnym to już tak w ogromnej mierze, podobnie jak wolontariat w wieku senioralnym, też jest zdominowany przez kobiety, które chcą wychodzić, które chcą się widywać z kimkolwiek, z przyjaciółkami, szukają dla siebie zajęcia. I to też jest bardzo istotne też w kontekście polityk miejskich i polityk państwowych generalnie i zmian, których potrzebujemy. Czy poszukiwanie sposobów wyciągania z domu, angażowania w różne pozapracowe aktywności mężczyzn, pokazywania, że istnieje świat poza pracą, bo to jest też bardzo wielkie obciążenie psychiczne i na młodych mężczyznach, i na tych starszych, którzy widzą swoje podstawowe i absolutnie i główne zadanie w utrzymaniu, wyżywieniu rodziny. I jeśli to zadanie się nie powiedzie, jest katastrofa, następuje często kryzys psychiczny, często samobójstwa. Wiemy, że znacznie więcej, tak 6 razy więcej mężczyzn popełnia samobójstwa niż kobiet, również z powodu tej presji.
Uzależnienia.
Albo uzależnienia, w które też mężczyźni znacznie częściej wpadają niż kobiety.
A jak sobie wyobrażacie nową generację mężczyzn?
Nowa generacja? Bym powiedział, że już no jako. W tym sensie, że ja bym sobie życzył i w sumie wszystkim, żeby przestał dominować jeden model mężczyzny, a żeby tych modeli było tylu, ile jest mężczyzn. Ponieważ to, w jaki sposób żyjemy, czym się otaczamy, gdzie mieszkamy i gdzie pracujemy, bardzo na nas wpływa, więc to naprawdę tych modeli powinno być tyle, aby każdy mógł sobie znaleźć własną niszę i mógł żyć zdrowo, żyć szczęśliwie, żyć w przyjaźni z innymi ludźmi, a narzucanie ludziom modelu, zobaczcie, tak żyjcie, a nie inaczej, powoduje zazwyczaj problemy i tylko kłopoty dla wielu osób.
Tak, ja myślę, że my jako dziewczyny już trochę to mamy, tak? Możemy być kobietami na wysokich obcasach w obcisłej sukience i w dresie i realizującym zawody takie lub inne, opiekuńcze, techniczne i jakiekolwiek. Wiemy, jakby mamy już tę świadomość, natomiast...
Nie zawsze możemy to robić, ale wiemy, że możemy chcieć tak żyć.
Tak, natomiast jak myślimy na przykład o klasie w podstawówce, widzimy, jaki chłopak w klasie w podstawce powinien być wysportowany, interesować się samochodami, futbolem. To wciąż dominuje. A jak mamy tego chłopaka, który woli siedzieć nad książkami w okularach i nie interesuje go ani sport, ani typowo chłopięce aktywności, to on jest jakoś taki na uboczu. Nie ma tego modelu męskości właśnie dla tych chłopaków, którzy nie odnajdują się w tym dominującym nurcie. Więc tak, to co powiedział Wiktor jest bardzo ważne, żeby każdy znalazł ten swój model, jaki mu pasuje.
A mówili o tym pani Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej i pan Wiktor Hunek z referatu do spraw polityki równościowej Urzędu Miasta. Konferencja Mężczyzna poza centrum w najbliższą sobotę, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ten mężczyzna był w centrum.
Tak. I kobieta też.